Gość Radia Gdańsk.
W studiu Jolanta Banach, nowa lewica, radna miasta Gdańska. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W tym tygodniu sesja absolutoryjna w Gdańsku. Pewnie to absolutorium będzie. Jak to będzie?
Wie pan, no po prostu arytmetyka na to wskazuje. Jeżeli koalicja rządząca miastem ma większość, to trudno, aby odmówiła poparcia pani prezydent. Żadna katastrofa w Gdańsku się nie wydarzyła. Przeciwnie, raczej miasto rozwija się w sposób, który może budzić zadowolenie. Realizuje wszystkie zadania i gminne, i powiatowe. Jednych 21, drugich 23. Oczywiście jest przestrzeń na dyskusję o tym, w jaki sposób realizowane są te zadania, na ile zaspokajają potrzeby mieszkańców, na ile je rozwiązują, no ale tu się naprawdę nie wydarzyło nic, co mogłoby powodować nieudzielenie absolutorium. Ja tylko powiem, że mamy jeden z najlepszych wskaźników obsługi długu publicznego. Zredukowaliśmy o połowę deficyt budżetowy w stosunku do 2023 roku, więc po prostu trzeba robić dobrze dalej.
Będzie na pewno łatwiej uzyskać to absolutorium niż na przykład przeprowadzić uchwałę o parku kulturowym w Śródmieściu.
Nie do końca bym się z panem zgodziła. Aha. Wiemy, do czego nawiązujemy, ale może zacząć trzeba od początku. Problem Śródmieścia to nie tylko problem braku uchwały o parku kulturowym.
No oczywiście, ona ma być jakąś odpowiedzią na te problemy. No,
ona jest jednym z elementów, które powodują, że możliwe jest osiągnięcie pewnej równowagi, balansu między słusznymi interesami mieszkańców, usługodawców w tym terenie, czy turystów. I na ten system składa się wiele czynników, między innymi park kulturowy, ale też warto zaznaczyć, że w tym roku w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców wydłużono godziny pracy Straży Miejskiej, dofinansowaliśmy w kwocie 250 tysięcy policjantów na zwiększenie patroli, wprowadzono nocne patrole Straży Miejskiej, domykamy system monitoringu wizyjnego, więc przywrócono posterunek na Piwnej, o co wnosili mieszkańcy. Notabene policja zabrała im tam miejsca parkingowe, więc już prezydent Borowski na moją prośbę występuje do komendanta, żeby też nie brać wszystkich miejsc.
No ale przepraszam, ale jak już tak mówimy, to na małą złośliwość sobie pozwolę. Miasto samo też zabrało wiele miejsc parkingowych generalnie odwiedzającym Śródmieście. Nie musiała tego policja robić.
Ale mówimy o dwóch różnych rzeczach. O rozszerzeniu strefy ograniczonego dostępu i to też jest uzasadnione, ponieważ turyści, jeżeli by pozwolić na wjazd pod pensjonaty, hotele, oczywiście by uczynili niemożliwym życie w Śródmieściu. Ale wracając do parku kulturowego. Tak, park kulturowy pozwala na rozwiązanie paru problemów. Do nich należy na przykład, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków, bo na tej podstawie prawnej powoływany jest park kulturowy, na ograniczenie pewnego rodzaju działalności handlowej i działalności usługowej.
To
jest tak zwany i miejscowi usługodawcy również, bo to jest nieuczciwa konkurencja tego handlu obwoźnego, tandetnego, handlu z ręki.
Właśnie, ktoś, jedna osoba prowadzi swój biznes uczciwie, prowadzi
podatki,
wszystkie opłaty odprowadza,
tak,
prawda, a ktoś, no mają prawo się irytować, tacy przedsiębiorcy.
Do tego dochodzi nagabywanie, do tego dochodzi hałas. Uchwała o parku kulturowym pozwala też uregulować sposób funkcjonowania ogródków gastronomicznych na przykład, ale też sposób rekomendacji, tak to nazwę, muzyków czy artystów, ponieważ nie każda tam działalność jest działalnością naprawdę artystyczną, ale także zasady funkcjonowania firm, które świadczą usługi przewozowe beleksami, w sensie estetycznym, standardów bezpieczeństwa, czasu przejazdu i tras przejazdu i tak dalej, i tak dalej. Czyli wiele problemów ta
Właśnie.
Uchwała też może rozwiązać. I od 1 września do 31 października można zgłaszać uwagi do projektu tej uchwały, co spowoduje, że pod koniec roku po konsultacjach będzie można, no może na początku, może w połowie roku przedłożyć projekt uchwały.
A uda się wprowadzić tę uchwałę, przeprowadzić ją do kolejnego sezonu letniego? Bo o tym się mówi w mieście, takie są intencje. Pytanie, czy to jest możliwe?
Ja myślę, że to jest imperatyw, tak trzeba zrobić.
To możemy powiedzieć, że to jest ostatni taki chaotyczny sezon w Gdańsku, w Śródmieściu?
Chciałabym, ale dlaczego tutaj robię pewne zastrzeżenia? I mówię to mieszkańcom na spotkaniach, nie bardzo się to podoba, ale mówię, to znaczy Jeżeli nie doprowadzimy jednak do pewnego dialogu autonomicznego, czyli konsensusu, pewnego rodzaju kompromisu między mieszkańcami a usługodawcami w tym terenie, jak się stało na przykład w Poznaniu, to każdy arbitraż, który podejmą radni, będzie powodował niezadowolenie którejś ze stron. W Poznaniu dla przykładu miejscowi przedsiębiorcy, restauratorzy osiągnęli z mieszkańcami porozumienie, jeżeli chodzi o czas otwarcia ogródków gastronomicznych. Ja bym chciała, żeby w Gdańsku wiele rzeczy odbywało się w ten sposób, bo to pozwala na wzięcie odpowiedzialności. Poza tym wprowadza jakiś ład. Nie sięgamy po arbitraż, który jest dla ludzi niezrozumiały.
Czyli powinna być jedna, rozumiem, odgórnie narzucona godzina, kiedy kończy się działalność ogródków.
Ale tak się stało w Poznaniu i tak musi być. No, ogródki gastronomiczne nie mogą być otwarte przecież przez całą noc i nie powinny być otwarte. Jeżeli jest klub nocny.
Przedsiębiorca na pewno by tak chciał, żeby to tak funkcjonowało.
No wie pan, ale my wszyscy czegoś chcemy. Jasne, my wszyscy czegoś chcemy, ale to się zderza z obiektywnym interesem innych interesariuszy, tak zwanych, ja przepraszam za słowo. I o to chodzi, czyli jesteśmy wolni w granicach, w których nasza wolność nie narusza praw i wolności innych osób i tyle.
To zostawiając to, ale trzymając się obiektywnego interesu innych interesariuszy, to zapytajmy o interesariuszy z Wyspy Sobieszewskiej. W Gdańsku mieszkańcy Wyspy i nie tylko mieszkańcy składają petycję dotyczącą przyszłości Wyspy. Widziała pani tę petycję? Czytała
Jasne,
pani?
Że widziałam. Mało tego, ja z przedstawicielami mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej i Rady Dzielnic rozmawiałam 1 czerwca. Rozmawialiśmy dosyć długo. Dostałam od nich wszystkie szczegółowe materiały.
I co pani sądzi o tym?
Powiem tak. Wyspa Sobieszewska to jest szczególny ekosystem. Wyjątkowy obszar o wyjątkowych walorach przyrodniczych i wszystkie plany powinny być, w cudzysłowie, uwrażliwione na ten szczególny obszar. Ale z drugiej strony jest to też teren zurbanizowany od zawsze, czyli są tam jednostki urbanistyczne, stare osady, wsie, które w okresie powojennym były rozbudowywane, zabudowywane. Przecież powstawały w okresie PRL-u ogromne ośrodki wypoczynkowe. Mało tego, tam większość działek, większość nieruchomości to są własności prywatne. Rolnicy, byli mieszkańcy, posprzedawali te tereny. Posprzedawali je dlatego, że zgodnie ze studium uwarunkowań możliwa była tam zabudowa. I teraz chodzi o to, że mieszkańcy wnoszą, że w niektórych obszarach ta powierzchnia zabudowy, intensywność zabudowy są za duże. Z kolei Biuro Rady Gdańska odpowiada, że na terenach, gdzie były użytki rolne, ta intensywność zabudowy i powierzchnia zabudowy jest mniejsza niż obecna. Na przykład na osiedlu Wieniec maksymalna dopuszczalna ma być powierzchnia zabudowy 15%, a zdarzają się tam wokół i przekroczenia 20%, a nawet 40%. I to są szczegóły. Nie chcę państwa teraz karmić tymi szczegółami. Tym niemniej przejrzałam taki protokół z dyskusji między Biurem Rozwoju Gdańska a mieszkańcami Wyspy Sobieszewskiej. I tam pani dyrektor Biura Rozwoju Gdańska jakby otworzyła możliwość dyskusji o tej intensywności i powierzchni zabudowy. Mieszkańcy bardzo proszą o poszerzenie w planie ogólnym tak zwanych stref otwartych. Co to są strefy otwarte? To są te strefy, gdzie i nie interweniujemy żadną zabudową, niczym podobnym, prawda? I jutro dyrektor Kryszewski, ten, który nadzoruje Wydział Ekologii i Energetyki, spotyka się z Radą Dzielnicy w sprawie właśnie ustanowienia użytku ekologicznego Ostoi Orlinka, o co zabiegają mieszkańcy, oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa lasów. Czyli planiści tutaj równoważąc jakby interes tych, którzy pokupili działki, bo w studium uwarunkowań mogą się zabudowywać, z walorami tego szczególnego miejsca, są tutaj otwarci, gotowi na kompromis i uważam, że tak powinno być. I tyle. To musi być daleko idący kompromis ze szczególną wrażliwością na walory tego miejsca i na interes również mieszkańców. Komunikacyjny interes chociażby.
Rozumiem, że gdyby pani miała doradzać prezydent Aleksandrze Dulkiewicz, do której adresowana była ta petycja, to na te wszystkie rzeczy by pani zwracała uwagę.
Ale zwracamy cały czas uwagę i pani prezydent otrzymuje te petycje w ramach trwającego procesu konsultacji. To nie jest jakaś petycja, która nagle nam wyrosła. To jest ten proces, w którym się uzgadnia plan zagospodarowania przestrzennego dla Wieńca i dla osiedla Orlinki, ale także jest to proces konsultowania planu ogólnego i ja naprawdę i my wszyscy chcemy, aby Wyspa Sobieszewska nie przypominała Helu. Jak pan był, czy państwo byli ostatnio na Helu, czy na Półwyspie Helskim, to oczywiście rodzaj i sposób zabudowy budzi nasz największy sprzeciw i przerażenie.
I niech to będzie puenta tego wątku. Pani radna, zmieniając trochę, już zostawiając nasze lokalne sprawy, chcę zapytać pani o to, co dzieje się na lewicy, po wyborach i przed wyborami, można powiedzieć, bo wybory nowych władz są zaplanowane jeszcze w tym roku. Będzie się w ogóle zmieniała władza na lewicy, bo jest rezygnacja z tego, rozumiem, tego takiego podwójnego przywództwa, współprzewodnictwa.
Tak, będzie jednolite przywództwo.
Dzisiaj Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń są współprzewodniczącymi partii. To jest, z czego wynika ta rezygnacja? To był zły krok po prostu? Te takie podwójne przywództwo?
Ja nie wiem, czy on był zły. On był konieczny w momencie konsolidacji.
Żeby w ogóle lewicę skonsolidować, tak?
Tak, w momencie konsolidacji wiosny z Sojuszem Lewicy Demokratycznej był to, mniemam i tak sądzę, zabieg konieczny po to, żeby stabilizować w tych pierwszych latach wpływy wewnątrz partii, układanie list wyborczych i tak dalej.
A pani ma jakiegoś swojego faworyta w tych wyborach? Lub faworytkę, może kobieta?
Wie pan, nie wiem, czy mam. Dobrze by było, żeby była to kobieta. To przełamywałoby jakąś tradycję zmaskulinizowania tych partii politycznych. Może wizerunkowo by się to opłacało. Tego nie wiem, chociaż ja zawsze daleka jestem od tego, aby wiązać powodzenie jakichkolwiek przedsięwzięć z personaliami. To się zdarza wyjątkowo. No, są tacy przywódcy oczywiści. Ja nie będę wskazywała jacy.
Kogo pani może mieć na myśli?
My wszyscy wiemy, kogo mamy na myśli. Którzy są flagową wartością dalej organizacji i bez nich nie ma tej organizacji. W przypadku innych ugrupowań tak się nie dzieje, więc nie sądzę, żeby jakieś personalia miały tutaj znaczenie. Lewica musi przemyśleć i przedefiniować wiele swoich spraw i tożsamościowych, i wiele spraw programowych, bo chyba od tego trzeba zacząć. Wiele spraw, które łączą się z wiarygodnością tej formacji. Zmiany personalne są zmianami być może potrzebnymi, ale jeżeli nie będą za sobą niosły tej wartości, o której mówię, czyli jednak nowej agendy programowej, nowej agendy politycznej, zdefiniowania wyborcy, do którego chce się to wszystko adresować, to nam wszystkim po stronie lewicowej nie wróżę zbyt wielu sukcesów.
No właśnie, tak chcę o tą agendę zapytać. Co powinno być najważniejsze? Mamy 2-3 minuty jeszcze na tę rozmowę, więc...
Wie pan, najważniejsze powinno być to, aby jednak spróbować sięgnąć do tradycji socjaldemokratycznej i określić, jaki ma być ten nasz elektorat, dlatego że lewica marzy za klasą tak zwaną ludową, cokolwiek pod tym pojęciem rozumiemy, natomiast adresuje swój program do ludzi relatywnie zamożnych, mieszkających w dużych miastach, raczej ponadprzeciętnie wykształconych. Trzeba sobie powiedzieć, gdzie my uderzamy, w cudzysłowie. Przypominam, że Sojusz Lewicy Demokratycznej głównie miał swoich wyborców w małych i średnich miastach. No ale wtedy trzeba trochę zmienić ofertę programową. Może zejść z tej zbyt oczywistej agendy kulturowej, a sięgnąć jednak po to, co decyduje o codziennym bytowaniu ludzi i tak zwanej klasy średniej. Ona jest dzisiaj bardzo szeroka. Ja przeczytałam takie świetne analizy, z których wynika, że strona demokratyczna zaniedbała tę klasę średnią. Bo my już nie mamy takich zdefiniowanych obszarów biedy. My mamy ludzi, którzy myślą w sposób merytokratyczny, to znaczy chcą, żeby praca ich była doceniana, właściwie nagradzana, żeby ich stabilność dochodów była utrzymana i żeby usługi publiczne wyrównywały
były na najwyższym poziomie.
Na najwyższym,
prawda?
Poziomie. Tak, wiadomo, o co chodzi. Więc tutaj trzeba dużo pracy, ale jeszcze na koniec powiem jedną rzecz, jedną moim zdaniem ważną. Proszę sobie przypominać Sojusz Lewicy Demokratycznej, nie chcę ciągnąć wątków kombatanckich, który podejmował czasami decyzje transformacyjne opozycyjne, bardzo nielewicowe, ale jednak miał ogromne poparcie. Dlaczego? Dlatego, że był wiarygodny. Ja pamiętam, że w tym klubie byli ludzie po szkołach zawodowych, reprezentanci związków zawodowych, kolejarze, nawet jedna kolejarka i byli ludzie bardzo wykształceni, na przykład profesor Krawczuk. I to była lewica wiarygodna, czyli lewica, która jakby swoim członkowskim i reprezentacją reprezentowała wszystkie grupy społeczne, już nie powiem klasy.
A tak a propos tej wiarygodności, już na koniec zupełnie chcę panią zapytać. Czy jest pani znana taka sprawa Perseusza?
Tak, znana mi jest ta sprawa też za...
Co jest ważniejsze, płeć czy prawda? Polski feminizm został spaczony przez przemocowe kobiety. Tak pyta i stwierdza zarazem Krzysztof Gonciarz. To jest dość znany YouTuber, który został pomówiony o przemocowe zachowania, wmieszany w Pandora Gate, potem udowodnił, że była to manipulacja kilku kobiet, teraz obnaża prawdę i nie do końca może się właśnie od strony między innymi feministek różnych, czy też po części lewicowych polityków, którzy nagłaśniali tę sprawę, doprosić się przeprosin. To jest okej, czy to nie jest okej?
Na początku to oczywiście nie jest okej, ale na początku nie usprawiedliwienie, tylko próba zrozumienia. Proszę pamiętać, że wiele, wiele lat dotychczas, teraz to się zmieniło. Ofiary przemocy domowej, ofiary przemocy seksualnej w postępowaniu na przykład procesowej były w słabszej sytuacji wobec opinii publicznej też, bo musiały udowodnić, że to prawda. Więc nie, no, teraz jest, następuje odreagowanie. To jest jasne. Tak. To jest jasne. Ale to tyle tytułem zrozumienia. Natomiast druga część jest taka, że po pierwsze my musimy być świadomi tego, że radykalizm nie występuje po jednej ze stron. Błędem naszych niektórych nurtów feministycznych jest to, że przyjmując język walki, język wykluczenia, kancelowania, to się teraz mówi, że one poruszają się jakby w mainstreamie normalności. Nie, to nie jest mainstream normalności. To jest tak jak z wokizmem, z tym ruchem woke, czy z ruchem Black Lives Matter, który w przeciwieństwie do ruchu Martina Luthera Kinga, gdzie chodziło o budowanie wspólnoty czarnych i białych, ten drugi ruch czarnych wyklucza. Wyklucza na zasadzie, skoro nie jesteś mną, to jesteś wrogiem. Podobnie dzieje się z niektórymi nurtami czy formami feminizmu.
I to jest też jeden z kłopotów lewicy, przez który lewica się nie może odbić?
I największy problem polega na tym, że ten ruch tej wojny został zalegitymizowany niejako przez niektóre polityczki lewicy. To jest ten problem. Czyli jak wyciągamy do pewnego mainstreamu politycznego ten rodzaj radykalizmu, no to już się robi nieciekawie. No to jak go normalizujemy. Ja przypominam, że na Jane Rowling, przecież autorki Harry'ego Pottera, z powodu jej sprzeciwu wobec określenia osoby menstruujące, wylała się nie tylko fala hejtu, ale fala gruźb. Więc, bo wszyscy rewolucjoniści mają to do siebie, że na tym polega ich wykluczanie, a nie budowanie wspólnoty. I no, to też wymaga pewnego odcięcia. Nie mogą polityczki lewicy normalizować takich zachowań. Po prostu nie mogą.
I to będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję pięknie państwu.
Gość Radia Gdańsk.
Jolanta Banach, Nowa Lewica, radna miasta Gdańska. Rozmawiał Kuba Kaługa.